Grunwald, zwycięstwo wiary. Dziś przypada dokładnie 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem, w której wojska zakonu krzyżackiego, dowodzone przez wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, doznały druzgocącej klęski ze strony sprzymierzonych wojsk słowiańskich pod wodzą króla Władysława Jagieły. W ocenie historyków była to największa pod względem liczby uczestników bitwa w historii średniowiecznej Europy. Szacuje się bowiem, że ze strony krzyżackiej mogło wziąć w niej udział około 21 tysięcy jazdy i 5 tysięcy piechoty, zaś ze strony wojsk sprzymierzonych około 29 tysięcy jazdy i kilka tysięcy piechoty. Obecnie z racji 600-lecia tego wydarzenia pojawia się wiele na nowo podejmowanych studiów i opracowań naukowych, a także filmów i reportaży. Wybito okolicznościowe medale i monety. Podjęto nawet próby wyhaftowania obrazu przedstawiającego zwycięstwo grunwaldzkie. Szczególnym zaś zainteresowaniem od lat cieszą się rekonstrukcje wydarzeń na tych samych polach pomiędzy Grunwaldem, Stębarkiem a Łodwigowem w województwie warmińsko-mazurskim. Przyciągają one dziesiątki tysięcy turystów z kraju i z zagranicy. Wszystkie te inicjatywy, z pewnością cenne z punktu widzenia świadomości historycznej i patriotyzmu, godne są poparcia. Niemniej jednak trzeba czuwać, aby tego wiekopomnego wydarzenia nie zredukować do turystyczno-folklorystycznej atrakcji, z której można odnosić konkretne korzyści materialne. Nie wolno zapominać, że bitwa pod Grunwaldem miała nie tylko doniosłe znaczenie polityczne, ale była zderzeniem dwóch odmiennych cywilizacji i zderzeniem dwóch różnych wizji chrześcijaństwa. A ponadto ludzie wierzący dostrzegają w tym wydarzeniu wyraźną interwencję Bożej opatrzności. I w takiej też złożonej perspektywie historiozoficznej pełniej można zrozumieć duchowy sens wydarzeń sprzed 600 lat. Co zatem wydarzyło się 15 lipca 1410 roku na polach grunwaldzkich? Otóż była to kulminacja konfliktu, który narastał co najmniej od 100 lat. Przypomnijmy, że po nieudanej próbie chrystianizacji pogańskich Prus, prowadzonej przez cystersów i zakon rycerski braci Dobrzyńskich, książę mazowiecki Konrad za namową świętej Jadwigi Śląskiej zaprosił krzyżaków, aby kontynuowali to dzieło ewangelizacji. Zakon dostał w dzierżawę ziemię chełmińską jako dogodną bazę do walk z plemionami, które wciąż napadały na północne Mazowsze. Cesarz niemiecki Fryderyk II i papież Grzegorz IX zgodzili się, aby na terenach odebranych Prusom krzyżacy założyli własne księstwo. Ten układ w XIII wieku funkcjonował bez zastrzeżeń. W miarę jak krzyżacy umacniali się, pojawiły się problemy. Między innymi za pomoc udzieloną Polsce w odzyskaniu Pomorza Zachodniego w 1309 roku krzyżacy bezprawnie zagarnęli dla siebie Pomorze Gdańskie. Mimo iż król Władysław I Łokietek w 1320 roku wygrał proces przed sądem papieskim w Inowrocławiu, zakon nie oddał zabranych ziem. 11 lat później doszło do zbrojnego konfliktu pod Płowcami na Kujawach. Tylko na krótko powstrzymało to zaborczość krzyżaków, którzy rok później zajęli Kujawy i ziemię dobrzyńską. Kolejny król, Kazimierz Wielki, ponownie wygrał proces przeciw krzyżakom przed sądem papieskim i odzyskał zabrane ziemie. Wprawdzie oddał krzyżakom Pomorze Gdańskie, ale zachował dla siebie tytuł władcy tych ziem, aby w przyszłości móc je odzyskać. Na początku XV wieku znowu doszło do konfliktu z Krzyżakami. Tym razem młodszy brat Jagiełły, Świdrygiełło, przeciwny Unii Polsko-Litewskiej, szukał wsparcia Krzyżaków przeciw Witoldowi, stryjecznemu bratu Jagiełły. Krzyżacy natomiast szukali okazji, aby osłabić Litwę i ponownie ją sobie podporządkować. Do tego doszło w 1402 roku zabranie przez Krzyżaków grodów Santok i Drezdenko, należących od pół wieku do korony polskiej. Wiosną 1409 roku z inspiracji wielkiego księcia litewskiego Witolda wybuchło antykrzyżackie powstanie na Żmudzi. Wielki mistrz zakonu Ulrich von Jungingen poprosił Jagiełłę, aby nie mieszał się do konfliktu zakonu z Litwą. Skoro jednak Jagiełło odmówił pozostania neutralnym w sprawach dotyczących przecież jego ziem ojczystych, wówczas zakon wypowiedział wojnę i ponownie zagarnął ziemię dobrzyńską, Kujawy i Wielkopolskę. Jagiełło szybko odzyskał zabrane ziemie i zawarto rozejm na czas zimy, który miał obowiązywać do 24 czerwca 1410 roku, a więc do uroczystości świętego Jana Chrzciciela. Z obydwu stron wykorzystano ten czas na wzmocnienie armii. Po stronie zakonu stanęli książęta Pomorza Zachodniego oraz liczni rycerze z Europy Zachodniej. Natomiast Jagiełłę wsparli m.in. Litwini, Żmudzini, Tatarzy, a także Czesi. Jagiełło zaplanował, że w rozstrzygającej bitwie główny atak pójdzie na Malbork, siedzibę zakonu. Na miejsce koncentracji wojsk wybrano Czerwińsk nad Wisłą, dokąd wojsko z Wielkopolski i Małopolski dotarło po specjalnie zbudowanym w tym celu moście pontonowym, co było ewenementem w tamtej epoce i całkowitym zaskoczeniem dla Krzyżaków, którzy w tym samym czasie w Świeciu nad Wisłą skupiali swoje siły, chcąc wciągnąć wojsko polskie idące na Malbork do walki nad Drwęcą w okolicy zamku w Kurzętniku. Jagiełło nie dał się jednak sprowokować i zawróciwszy, obrał drogę przez Nidzicę i Działdowo. Krzyżacy ruszyli w stronę Grunwaldu i Stębarka, aby przeciąć drogę wojskom Jagiełły. Samo pole walki było dość pofałdowane i wtedy było dobrze zalesione, co dawało dobrą kryjówkę dla wojsk królewskich. Rankiem 15 lipca 1410 roku obie armie stanęły naprzeciwko siebie. Sprzymierzone wojska Jagiełły w dużej części ukrywały się w gęstwinie, natomiast wojska krzyżackie stały w otwartym polu. Król wykorzystał to i z podjęciem walki zwlekał co najmniej do południa. Zniecierpliwieni i zmęczeni upałem krzyżacy wysłali posłów do Jagiełły z dwoma nagimi mieczami i wezwaniem do walki. Ksiądz Jan Długosz zanotował słowa posłów. Wielki mistrz pruski Ulryk posyła tobie i twojemu bratu dwa miecze ku pomocy, byś z nim i z jego wojskiem mniej się ociągał i odważniej niż to okazujesz walczył, a także żebyś dalej się nie chował i pozostając w lasach i gajach nie odwlekał walki. Jak dodaje ów kronikarz, niedługo potem całe wojsko królewskie zaśpiewało donośnym głosem pieśń Bogu Rodzica i ruszyło do ataku. Walka trwała ponad 6 godzin i zakończyła się przed zachodem słońca druzgocącą klęską krzyżaków. Wśród ponad 200 rycerzy zakonu krzyżackiego, biorących bezpośrednio udział w walce, zginął także wielki mistrz Ulrich von Jungingen. Jagiełło kazał odszukać jego ciało na polu bitwy i wraz z ciałami innych krzyżaków z honorami odesłał do Malborka, co w owych czasach było wydarzeniem bez precedensu, świadczącym o wielkiej kulturze politycznej naszego władcy. Po bitwie Jagiełło ścigał krzyżaków i doszedł aż pod Malbork, ale go nie zdobył, gdyż w armii nastąpiło rozprzężenie, między innymi dlatego, że szlachta chciała wracać do domów, aby przypilnować żniw. W efekcie krzyżacy obronili swoją stolicę i w Toruniu w 1411 roku podpisali z Polską pakt pokojowy. Jagiełło odzyskał ziemię dobrzyńską, a Żmudź wróciła do Litwy. I są to właściwie jedyne materialne korzyści Polski ze zwycięstwa pod Grunwaldem, które, jak się wydaje, nie zostało do końca wykorzystane politycznie. Sam król, wracając po bitwie do Krakowa, nie zorganizował triumfalnego pochodu, jak to było w zwyczaju, lecz pieszo udał się jako pielgrzym do katedry wawelskiej, do relikwii świętego Stanisława, aby Bogu podziękować za zwycięstwo. Ponadto jako wotum wdzięczności ufundował kilka kościołów, między innymi w Lublinie, przy którym osadził siostry Brygitki. Zwycięstwo pod Grunwaldem miało jednak ogromne znaczenie moralne i wpłynęło na zmianę sytuacji politycznej w ówczesnej Europie. Została przede wszystkim złamana potęga niepokornego i zachłannego zakonu, który od tego momentu coraz bardziej chylił się ku upadkowi. Z kolei dynastia Jagiellońska zyskała sobie najwyższe uznanie w Europie. Jeśli natomiast spojrzy się na całe wydarzenie z pozycji wiary, to przyznać trzeba, że zwyciężyła wizja chrześcijaństwa personalistycznego, szanującego wolność i godność każdego człowieka, także niewierzącego. Była to wizja całkowicie różna od tej, jaką prezentowali krzyżacy, dla których motywacja religijna była jedynie pretekstem dla bezwzględnych, imperialnych dążeń i chęci podboju Europy rzekomo w imię Chrystusa. Boża opatrzność tę pychę ukarała na długie wieki. Pod Grunwaldem zwyciężyła wiara Polaków w Chrystusa i miłość do Jego Matki. A dla nas współczesnych jest to ważna lekcja o tym, że nie człowiek, choćby najbardziej przebiegły i silny, lecz Bóg jest Panem historii i do Niego należy ostatnie słowo.